Przypominacie sobie, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, o czym mówiłem 2 tygodnie temu? Mówiłem wtedy na temat tego, abyśmy się nie bali. Faktycznie na kartach Słowa Bożego znajduje się ponad 350 wersetów, które cytują słowa "nie bój się". Ale kiedy tylko skończyłem kazanie, w tym momencie przyszła mi myśl, przyszło mi do głowy pytanie: no dobrze, no to co w takim razie dalej? W jaki sposób? Czego możemy oczekiwać? Co mam robić? I wtedy skojarzyłem jeden znany fragment z 2 listu apostoła Piotra i tam 3 rozdziału. Pozwólcie, że dzisiaj właśnie na ten temat chciałbym z wami porozmawiać. Chciałbym porozmawiać, jakby szukając odpowiedzi na pytanie, które stawia apostoł Piotr w 1 wieku naszej ery. Popatrzcie. 3 rozdział. Przeczytam werset 10 i 11, a teksty brzmią tak. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Zgodzicie się zapewne ze mną, że pytanie jest niesamowite. Jakimi powinniśmy być? Tak, jesteśmy wszyscy świadomi tego, że spotykamy się z trudnościami, różnymi trudnościami, restrykcjami, ograniczeniami, że nasze kościoły są zamknięte, że spotykamy się w tej chwili przy pomocy internetu, nawet siedzę w tej chwili u siebie w domu, żeby przemawiać do was. A mimo to wciąż pytanie jest aktualne. Przy tym wszystkim, jakimi powinniśmy być? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy pomyśleć o chrześcijanach w 1 wieku. Szczerze przyznam, że nie bardzo lubię to, kiedy niektóre osoby mówią, iż w 1 wieku chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem prymitywnym. Prymitywnym? Cóż to ma oznaczać? Niektórzy tłumaczą, że wiara tych ludzi była oparta na jakichś prymitywnych podstawach. Ale według mnie wiara jest darem Bożym, bo Słowo Boże mnie o tym przekonuje. A jeśli wiara jest darem Bożym, w takim razie, czy Bóg daje nam coś prymitywnego? Ależ nie. To była głęboka, piękna, wspaniała wiara. I jeśli szukamy odpowiedzi w naszym XXI wieku na pytanie, jakimi powinniśmy być, szukajmy odpowiedzi w Księdze Dziejów Apostolskich, która właśnie o tym pierwszym chrześcijaństwie mówi nam wiele. Zapraszając was do tej księgi, chciałbym w tej chwili zaprosić was, abyście sięgnęli wraz ze mną do Dziejów Apostolskich, do rozdziału 5. Tam bowiem znalazłem pierwszy werset, który mówi o czymś absolutnie oczywistym, a jednak czymś szczególnym. Zresztą posłuchajcie. Dzieje Apostolskie, rozdział 5, wiersz 12 i 14. Zresztą teraz przed wami także tekst ten się pojawi. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. I 14 werset. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Jeśli na kartach 4 Ewangelii wielokrotnie przy różnych cudach, które czynił Pan Jezus, pojawiało się słowo wiara, wierzysz, czy wierzysz i tak dalej, w Dziejach Apostolskich pojawia się coś niesamowitego. Przybywało wiele wierzących w Pana. Pozornie wydawać się może, że no cóż to za cecha. To normalne, że byli wierzący, to normalne, że byli ludzie, którzy wciąż ufali Panu Bogu. Ale czy to naprawdę tak bardzo normalne? Czy wiara polegała na tym, że intelektualnie przyjmowali pewne wartości przekazywane im przez uczniów, przez apostołów i pokiwali głową? Nie, to było znacznie coś więcej. Żeby zidentyfikować wiarę, postarałem się sięgnąć do słowników czy encyklopedii. Zdumiewa to, że w wielu książkach także wiara opisywana jest w różnoraki sposób. Wypisałem kilka. Wiara to ręka, która odbiera moc, boską moc. Wiara to uchwycenie się ręki Chrystusa w każdej nagłej potrzebie. Wiara to element charakteru chrześcijaństwa. Wiara to łaska osiągnięta przez wieloletnie doświadczenie. Wiara to ręka, która dotyka nieskończoności. Wiara to klucz do wiedzy. Wiara to żywotna moc, która pokonuje wszystkie przeciwności. Wiara to poleganie na zasługach Chrystusa. Wiara to prawdziwe bogactwo. Wiara to zaufanie do Boga. Tak, tym wszystkim właśnie jest wiara w pierwszym wieku naszej ery. Uchwycenie się, przyjmowanie zbawienia, przyjmowanie, bo to szczególnie podobało mi się, wiara to wyciągnięta ręka, aby przyjąć zbawienie Boże. Ci ludzie mieli pewność zbawienia. Oni żyli tą pewnością, oni cieszyli się tą pewnością i to ich charakteryzowało. Zatem wiara to było pewne przekonanie o pewnych ważnych, wielkich rzeczach. Czy to cechuje nas także? Próbuję sobie przypomnieć moje osobiste doświadczenie, kiedy znałem intelektualnie już wszystko to, co Słowo Boże mówi, przytakiwałem głową na wszystko, potrafiłem powiedzieć tak, wierzę, ale przyznam wam szczerze, że przez pierwsze 3 lata od momentu mojego chrztu nie znałem jeszcze osobiście Jezusa Chrystusa. To 3 lata później pojawił się w moim życiu i wtedy zmieniło się absolutnie wszystko. Wtedy wiedziałem, co chcę robić, jak chcę żyć, w jaki sposób chcę postępować, w jaki sposób chcę służyć mojemu Bogu. Takie przekonanie musi charakteryzować nas wszystkich. Ono musi stać się czymś charakterystycznym dla człowieka, który mówi o sobie, że jest wierzącym. Tak więc mamy pierwszą cechę chrześcijan pierwszego wieku. Cecha bardzo prosta. Cecha, która mówi o tym, że ludzie ci byli po prostu wierzący. Ale wystarczy tylko sięgnąć do następnych kartki w Słowie Bożym, w Księdze Dziejów Apostolskich, aby dotrzeć do pierwszego problemu, jaki pojawia się wśród chrześcijan. Oto heleniści, czyli ludzie zhelenizowani, ludzie pod wpływem kultury greckiej albo po prostu Grecy, bo tak ich należy rozumieć, przychodzą do apostołów z pewnymi zarzutami. Zaniedbywane są wdowy, nie pamiętacie o sierotach. To jest coś, co musicie wziąć pod uwagę i pracować. Apostołowie jednak uznali, że to nie jest ich zadanie. Już w 6 rozdziale i tam w 2 wersecie napisane jest: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże i usługiwali przy stołach. Co zatem radzą apostołowie? Posłuchajcie, 3. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. Apostołowie zatem znaleźli wyjście, znaleźli rozwiązanie. Znajdźcie ludzi pełnych Ducha Świętego, mężów, którzy są cieszący się zaufaniem, mężów, którzy są pełni mądrości. Oni będą zajmowali się tą sprawą. Wybrano wtedy 7 diakonów. Ale co mówi mi to o ludziach, którzy żyli w pierwszym wieku i byli chrześcijanami? Pewnie skojarzyliście, no właśnie, są to ludzie mądrzy, są to ludzie cieszący się zaufaniem i są pełni Ducha Świętego. Czy wszyscy? Miejmy nadzieję, że tak było. Ale w 100% nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Natomiast stwierdzić możemy jedno z tego tekstu. Tam jest powiedziane, upatrzcie tedy bracia. Tam były także siostry. Ale te przypisywano najczęściej do braci. Zawsze łączono ich z racji pewnych uwarunkowań kulturowych, które zresztą do dzisiejszego dnia na terenie Bliskiego Wschodu są bardzo aktualne. Mężczyzna liczył się przede wszystkim. Dlatego mowa tylko o braciach. Faktycznie dotyczyło to wszystkich. Ci ludzie stanowili rodzinę. To byli bracia i siostry. Pewnie pomyśleliście, w tej chwili to nic takiego nowego. My też jesteśmy braćmi i siostrami. Tak, wiem, że tak się nazywamy. Chociaż czasami z obserwacji mógłbym chętniej powiedzieć, że jesteśmy nieprzyjaźni sobie, wrodzy sobie, dość złośliwi w wypowiedziach, krytyczni. Wiem, jak to jest. Wszyscy z tego powodu utyskujemy i wszyscy mamy te same cechy. wcale nie wyróżniam się niestety, chociaż staram się za wszelką cenę żyć zupełnie inaczej. Dlaczego ci ludzie stanowili taką więź rodzinną? Bo łączyła ich jedna najwspanialsza sprawa. Po prostu rodzina. Mieli wspólnego ojca, który jest w niebie, i mieli wszyscy starszego brata, Jezusa Chrystusa. Niczego nie wymyślam tutaj. Doskonale wiemy, że jeśli Bóg, gdy do Niego przychodzimy, nazywa nas swoimi dziećmi, a Jezusa nazywa swoim synem, w takim razie Jezus Chrystus jest naszym starszym bratem, a my wszyscy tworzymy jedną wspólną rodzinę. Ze względu na przynależność ci ludzie właśnie w taki sposób podchodzili do siebie wzajem. I tego właśnie nam potrzeba. Moi drodzy, musimy poczuć się wszyscy braćmi i siostrami. Musimy wszyscy poczuć się blisko siebie. Musimy wszyscy poczuć, że jesteśmy razem i tworzymy jedną całość. Już dwie cechy wymieniliśmy i to niezwykle ważne. Ale kiedy mówiliśmy teraz o rodzinie, moi drodzy, o tym braterstwie, chcę wam powiedzieć, co znalazłem w internecie, jak określone jest to słowo. Braterstwo to idea więzi osobowej, nawiązująca do uczucia więzi, jakie naturalnie występują między braćmi. Chodzi o przyjaźń, o bliskość, o jedność, o solidarność, o koleżeństwo. To jest to, czego tak bardzo nam potrzeba. I tamci ludzie cechowali się właśnie tym, wiarą ze względu na przekonanie i braterstwem, rodzinną atmosferą ze względu na przynależność. Ale pozwólcie, drodzy, że sięgnę nieco dalej. Tym razem chciałbym, abyśmy powędrowali do 9 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich, bo tam znowu w pierwszych dwóch wersetach tego rozdziału znalazłem bardzo interesującą informację na temat pewnej charakterystycznej cechy ludzi, którzy naśladowali Jezusa, szli za Nim, starali się należeć do Jego Kościoła. Czym zatem się charakteryzowali jeszcze? Posłuchajcie tych dwóch tekstów. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Bardzo ciekawe słowa. Saul to Saul starszy, późniejszy apostoł Paweł. Znamy jego historię, drodze do Damaszku, znamy doskonale to, że spotkał się z Jezusem i tam nastąpiło jego nawrócenie, chociaż wciąż był niepewny, aż do momentu, kiedy został ochrzczony, aż do momentu, kiedy przyszedł do niego Ananiasz. O tym może nieco później. Ale teraz zwróćmy uwagę na cechę. Zauważyliście, jak nazwani zostali chrześcijanie w tamtych dniach? Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim. To byli uczniowie. Czym było uczniostwo w tamtych dniach? Encyklopedie informują, że uczniostwo to nic innego jak styl życia wynikający z decyzji o naśladowaniu kogoś. Ładna definicja. Być uczniem oznacza naśladować kogoś, kogo obserwujemy i z tego się uczymy. Zdecydowanie znacznie łatwiej nam jest się uczyć, moi drodzy, poprzez naśladownictwo i obserwację, niż poprzez tylko suche czytanie teorii. A zatem mamy uczniów pańskich, tych, którzy jako pierwsi zaczynają siedzieć u stóp Jezusa jeszcze gdy był na ziemi i którzy kontynuują to, nadal ucząc się nieustannie. W czasach w pierwszym wieku, kiedy kultura helenistyczna zdominowała cały basen Morza Śródziemnego, faktycznie bądźmy świadomi jednej ciekawej rzeczy. W pierwszym wieku wszyscy ludzie stale próbowali uczyć się u stóp jakiegoś szczególnego nauczyciela. Uczniowie zatem wybierali sobie nauczyciela, szli do niego, a kiedy ich przyjął, wtedy zamieszkali z nim, chodzili z nim, po prostu żyli z nim na co dzień, obserwowali i rozmawiali i tak zdobywali wiedzę. Tego rodzaju nauka w Grecji była niczym innym jak nauczaniem pewnej filozofii. Były przecież, moi drodzy, te dwa główne kierunki, zarówno stoicyzm, jak i epikureizm. I te kierunki filozoficzne zdominowały wszystkich ludzi, nawet nieświadomych tego, że uczą się filozofii. Ale u Jezusa było inaczej. Jezus nie uczył nas filozofii. Uczył nas życia. Jezus nie czekał, aż zostanie wybrany przez uczniów, ale to On wybierał sobie uczniów i czyni tak dalej. Czy w końcu Słowo Boże nie przekonuje nas o tym, że to my jesteśmy także wybranymi przez Niego? Dokładnie tak. Siadali więc razem, a potem sczytywali i zastanawiali się nad słowami, które były tak ważne, bo opowiadały o Nim, bo mówiły o Nim, bo przybliżały ich do Niego. Pewnie pomyślicie w tej chwili, no dobrze, jeśli mamy być uczniami Jezusa, to czegoż Jezus nas nauczy? Przychodzą mi na myśl tylko dwie rzeczy, które tak bardzo go charakteryzowały. Zacznijmy od tej pierwszej, może mniej istotnej, ale bardzo ważnej. Uczy pokory, uniżenia. Uczy, abyśmy traktowali wszystkich koło siebie jako wyższych, ważniejszych, większych, a siebie obniżali coraz bardziej. Uczy tego, abyśmy nigdy nie o sobie myśleli, tylko myśleli o bliźnich, służąc im w najlepszy sposób, jak tylko możemy. Dość przydatne, przyznacie zapewne, jak na dzisiejszą sytuację, w której jesteśmy. Często mówimy, idźmy do sąsiadów, zapytajmy, czy nie potrzebują naszej pomocy. Idźmy, rozmawiajmy z nimi, starajmy się kontaktować z nimi, starajmy się pomagać sobie wzajem. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo Jezus uczy nas czegoś jeszcze więcej. On uczył nas miłości. Miłości bezwarunkowej. I to jest takie charakterystyczne i takie inne zupełnie u Jezusa. Zauważyliście to? On uczył nas miłości, na którą nikt nie zasługuje, a jednak doświadczamy jej w życiu stale. Jakże potrzeba nam właśnie takiej miłości. Bez tej miłości nie jesteśmy w stanie służyć drugiemu człowiekowi. Bez tej miłości nie jesteśmy w stanie telefonować do Niego, pytać o to, modlić się w Jego sprawie, starać się Mu pomagać, wspierać nieustannie we wszystkim. Ta miłość jest faktycznie warunkiem koniecznym, jak to Rzymianie powiedzieliby, warunkiem sine qua non, nieodzownym dla naszego życia. Jeśli mamy Go naśladować, jeśli mamy pójść Jego śladem, to ważne. Bardzo ważne, moi drodzy. Ale chcielibyśmy w Dziejach Apostolskich znaleźć kolejny fragment. Tym razem otworzyłem 11 rozdział. 11 rozdział opowiada nam o kolejnej ciekawej rzeczy, która wydarzyła się w Kościele Apostolskim. Otóż pewnego razu dotarły do nich wieści, że na terenie Antiochii Syryjskiej pojawili się ludzie, którzy przyznają się do Jezusa, mówią o Jezusie, śpiewają ku Jego chwale i modlą się. To było ciekawe. Apostołowie, którzy zebrali się w Jerozolimie, powiedzieli, kto z was tam był? Nikt. No to skąd oni wiedzą? To trzeba sprawdzić, żeby jeśli już mówią o Jezusie, mówili tak, jak rzeczywiście Jezus nauczał, a my wiemy jak. Trzeba kogoś tam posłać. Rozejrzeli się w swoim gronie, patrzył jeden na drugiego i zdecydowali jednomyślnie, aby wysłać tam człowieka, który jako jedyny w relacji Nowego Testamentu, oprócz Jezusa Chrystusa, nazwany jest człowiekiem dobrym. Co dziwne, to nie jest nikt z apostołów. To nie jest Piotr. To nie jest Andrzej. To jest Barnaba. Barnaba był lewitą, który mieszkał kiedyś na Cyprze, ale przyjął Jezusa Chrystusa do serca i nazwany jest, że był to człowiek dobry. Do Antiochii trzeba wysłać człowieka dobrego. Wysyłają więc Barnabę, Barnaba pakuje się, wyjeżdża do Antiochii, widzi, co tam się dzieje, jest przeszczęśliwy i natychmiast zostawia Antiochię i jedzie szukać pomocnika. Jedzie do Tarsu w Cylicji, bo tam spodziewa się znaleźć Saula. Jak już wspominałem, przyszłego apostoła Pawła. Przybywa do Tarsu, znajduje Saula i zachęca go. Tak a propos Saula, muszę wam powiedzieć, że zaraz po nawróceniu w Damaszku i kiedy ucieka z Damaszku, bo i tam prześladowania by się szybko zaczęły, Saul trafia do Jerozolimy. przedstawia siebie apostołom jako człowieka nawróconego. Mają wątpliwości, no ale trudno nie wierzyć jemu, jeśli mówi o wszystkich doświadczeniach, które były tak niezwykłe, tak fantastyczne. Paweł z tamtego miejsca udaje się później do Arabii. 2 lata spędza na terenie Arabii, a potem wraca z powrotem, zaszywa się gdzieś w Tarsie i tam zostaje na długo. I pewnie by długo tam siedział jeszcze, gdyby nie Barnaba. Barnaba zachęca go. Pozwólcie, że przeczytam 26 werset 11 rozdziału i ten znowu pojawia się na waszym ekranie. A gdy go znalazł, to znaczy Barnaba Saula, przyprowadził go do Antiochii i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. I tu mamy kolejną cechę. Nie chcę mówić o dobroci Barnaby, bo prawie ten werset o tym nie mówi. Chociaż pewnie tamtych ludzi cechowała dobroć. Nie chcę mówić też o poszukiwaniach Barnaby, że znalazł Saula, bo tamci ludzie też rzeczywiście poszukiwali innych, aby przyprowadzić ich do Jezusa. Chcę wam powiedzieć tylko o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tam, jak sama końcówka tego wersetu mówi, nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. A ja pomyślałem sobie, dlaczego? Dlaczego nazwano ich chrześcijanami? Bo wiecie, to nie był tytuł. To nie było wyróżnienie, które powodowało podciąganie krawatu z dumą i tak jak to dzisiaj mówimy, ja jestem chrześcijaninem. Nie. To było przezwisko, wyzwisko. W taki sposób określano tych ludzi, to chrześcijanin, albo inaczej mówiąc, Chrystusowiec. Ha, nie ma co tracić z nimi czasu. A może właśnie warto? Bo to ludzie ciekawi. Dlaczego nazwano ich Chrystusowcami? Dlatego, że ci ludzie nie potrafili niczego innego w swoim życiu czynić, jak tylko, moi drodzy, nieustannie mówić o Jezusie, śpiewać o Jezusie. Tęsknić za Jezusem, marzyć o Jezusie, rozmawiać o Jezusie, dyskutować na Jego temat, wciąż oczekiwać Jezusa, modlić się. Wszystko obracało się w ich życiu wokół Jezusa. To byli tacy Chrystusowcy. Ludzie, o których śmiało można było tak powiedzieć. Tak myślę właśnie w tej chwili. Czy o nas ludzie mogą tak samo powiedzieć? Posłyszałem, że są tacy, co nazywają nas sabaciarzami. Tak, to nas cechuje. Zwróćcie uwagę, że inni ludzie nazywają nas także tymi dziwakami, którzy propagują tylko wegetarianizm. Jeszcze inni nazywają nas może w inny sposób, a ja marzyłbym o tym, aby każdy, kto nas zna, każdy, kto nie jest adwentystą Dnia Siódmego, mówił, to są chrześcijanie. Czy tak jest na pewno? Czy znajdujecie przyjemność w tym, aby rozmawiać o Jezusie? Nawet z tymi, o których wiecie, że na pewno wszyscy też to lubią i znają? Czy jest to temat, do którego wracacie nieustannie i staracie się mówić o Jezusie tylko dlatego, że jest on tak ważny dla was, że trudno, aby było inaczej? Tak, moi drodzy, nazywano ich tak ze względu na ich życie. Podsumujmy na moment to, o czym powiedzieliśmy dotąd. Pierwsi chrześcijanie charakteryzowali się faktem swojej wiary. To byli ludzie wierzący ze względu na przekonanie. Drugim faktem, o którym powiedzieliśmy, to byli bracia i siostry. Tworzyli jedną wspólną rodzinę. Czuli się blisko. Dlaczego? Ze względu na przynależność. To było absolutnie oczywiste. Trzecim faktem, o którym mówiliśmy, to byli uczniowie. Dlaczego nazywano ich uczniami? Bo się uczyli? No tak, my wolimy być często nauczycielami, ale faktycznie bądźmy uczniami u stóp Jezusa. Bo wtedy, jak Jezus powiedział kiedyś do Marii, do Marty, lepszą cząstkę wybrała Maria. Uczmy się nieustannie. To znaczy, chciejmy się zapatrzeć na tego, który jest naszym nauczycielem. Chciejmy, moi drodzy, przyjąć go jako wzorzec. I w końcu powiedzieliśmy, że nazywano ich chrześcijanami ze względu na ich życie. Chciałbym wam zacytować jeszcze tylko jeden tekst. Tym razem sięgniemy z powrotem do 9 rozdziału i w 9 rozdziale znajduje się interesujący tekst, który mówi nam o tym, że pewnego razu Pan odezwał się nie tylko do apostoła Pawła, któremu w widzeniu pokazał Ananiasza, który do niego przychodzi, ale odezwał się do Ananiasza, wiernego człowieka na terenie Damaszku. Pamiętajmy, wciąż Saul znajduje się na ulicy Prostej w pewnym domu. Posłuchajcie, Pan mówi do Ananiasza takie słowa. To 11 werset. Wstań i idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Saula starszą. Oto właśnie się modli i ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. I teraz 13 werset. Ananiasz zaś odpowiedział, Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Lubię ten tekst. Mówię szczerze, bardzo go lubię. Wiecie dlaczego? Bo tutaj nazwani jest, chrześcijanie zostali świętymi. O, nie ze względu na kolegium apostolskie, które zdecydowało o ich świętości. Wcale nie dlatego. Po prostu każdy, kto wierzył, każdy, kto szedł za Jezusem, każdy, kto poczuł się w Jego rodzinie, każdy, kto usiadł do stóp Jego, aby uczyć się od Niego pokory i miłości, każdy, kto żył Jezusem na co dzień, stawał się świętym w naturalny sposób. Nie dlatego, że ćwiczył swoje duchowe siły po to, aby w jakiś sposób wskazywać na świętość. Nie. To było naturalnym efektem społeczności z Jezusem. Czym jest świętość? Świętość to wyłączny atrybut Boga, oznaczający Jego wielkość, majestat i transcendencję. Świętość jest tożsamością chwały. Ładna definicja. Z tym, że ja wciąż kojarzę tekst, który znalazłem w Księdze Kapłańskiej, trzeciej Księdze Mojżeszowej, gdzie w 11 rozdziale i 45 wersecie napisane jest świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Wiecie, co to oznacza? Bóg po prostu chce, aby każdy z nas był świętym. On tej świętości udziela nam i możemy z niej korzystać. Dlaczego tamtych ludzi Słowo Boże określa świętymi? Ze względu na ich charakter. Bo ich charakter przestał być już ich charakterem. To zostali oni właśnie przyobleczeni w szatę sprawiedliwości Jezusa. To właśnie oni zaczęli żyć Jego życiem, zaczęli żyć Jego uczynkami, zaczęli służyć sobie wzajem w taki sposób i to wyróżniało tych ludzi. Niech sobie niektórzy teolodzy nazywają ich prymitywnym chrześcijaństwem, ale to prymitywne chrześcijaństwo polegało właśnie na takiej łączności z Jezusem, której nam potrzeba dzisiaj na co dzień i to ogromnie. Tak, moi drodzy. Możemy być wierzącymi ze względu na nasze przekonanie. Możemy po drugie być częścią rodziny Bożej, bo to przynależność do niej stawia nas jako dzieci Boże właśnie tam. Możemy być po trzecie uczniami ze względu na uległość i zapatrzenie się w nauczyciela. Możemy być, moi drodzy, po czwarte chrześcijanami ze względu na nasze życie. I w końcu możemy być świętymi ze względu na Jego charakter, który znajduje odbicie w naszym życiu. To ważne. Oni byli takimi i zwyciężyli, a my? Wrócę do pierwszego wersetu, który cytowałem z drugiego listu Piotra. Apostoł Piotr pyta, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? No właśnie, jakimi? Pewnie takimi, którzy będą czuli swoją przynależność do Pana. Ukochany nasz Boże, z całego serca, przychodząc do Ciebie, proszę, abyś pobłogosławił nam w taki właśnie sposób. Potrzebujemy wiary, silnej wiary, a zatem silnego przekonania, czego Ty dla nas dokonałeś i kim jesteśmy wtedy, kiedy zamieszkasz w naszych sercach. Potrzebujemy odczuwać to, Panie, że należymy do Twojej rodziny, że Ty nazywasz nas swoimi dziećmi, że jesteś dla nas Ojcem i że Jezus Pan jest naszym starszym bratem. Potrzebujemy, drogi Boże, tego, abyśmy uczyli się u Twoich stóp nieustannie. Zapatrzeni w Ciebie. Potrzeba nam tego, Panie Boże, abyśmy byli prawdziwymi chrześcijanami dzięki naszemu życiu, które wciąż koncentruje się na Tobie, prowadzone jest dla Ciebie i z Tobą. I w końcu chcemy być świętymi. Nie według decyzji jakiegokolwiek kolegium, ale Twojej decyzji, Panie, bo Ty udzielisz nam Twojej świętości i staniemy się inni. Chcemy po prostu należeć do Ciebie. I o to prosimy z całego serca, ufając, że wysłuchasz, że pobłogosławisz, że będziesz nas dalej prowadził przez Jezusa Chrystusa, naszego drogiego Zbawiciela i Pana. Amen. Tak, drodzy przyjaciele, mówiliśmy o tych ważnych sprawach i pozwólcie, że teraz zaproszę Was, abyśmy wspólnie zaśpiewali pieśń, tak a propos moją ulubioną pieśń i wielu z Was wie o tym dobrze. Pieśń, która mówi, należę do Jezusa. Wielbimy Go tą pieśnią. Zaśpiewajmy to dla wszystkich, którzy też niechaj będą świadomi. Należę do Jezusa, a On należy do mnie. Jesteśmy razem.